Kolejnego punktu naszych obrad, mianowicie punkt 22. Uchwała w sprawie targowisk miejskich. Kto będzie referował?
Się zbiorą, bo jeszcze nie ma wszystkich.
Poczekajmy. To nie można uprościć. 50% żeśmy już przedłużyli sesję.
Tak. Forum nie jest, to możemy jechać.
Nie wiem, czy pan dyrektor. Proszę Państwa, przystępujemy. Pan dyrektor prezentuje nam uchwałę. Proszę bardzo, proszę o ciszę. Proszę o ciszę.
Pan naczelnik.
Proszę bardzo, głośno panie dyrektorze. I to wszystko jest.
W związku z tym, że dwa targowiska na ulicy, przy ulicy Batorego i Żurawiej od wielu lat nie są wykorzystywane jako targowiska i nie dzieją się tam żadne zdarzenia, które by prowadziły do, że tak powiem, uprawiania handlu w tych miejscach, chcą uporządkować sprawy z tym związane, wystąpiliśmy do Wysokiej Rady o to, żeby wykreślić je z uchwały z listy targowisk. Poza tym jeszcze można dodać, że na targowisku przy ulicy Batorego wielokrotnie interwencje podejmuje straż z uwagi na to, że targowisko jest wykorzystywane jako miejsce składowania różnych odpadów z mieszkań, z wyposażenia. Jak również wyrzucane są tam śmieci, więc myślę, że stwarza się też szansa zagospodarowania tego terenu. To jest wszystko, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. Komisja Gospodarki Komunalnej, proszę bardzo.
Gospodarki Komunalnej.
Ta opinia jest pozytywna.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie ma, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia jeden głosów za, kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał? Też nie ma. Uchwała została przyjęta, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 23. Bardzo proszę, w sprawie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Proszę bardzo pani.
Tak, dziękuję. Jeżeli chodzi o tę uchwałę, to uchwała jest przyjmowana co roku, zawsze do końca listopada. Tutaj wnieśliśmy prośbę i konsultację z Pawianicką Radą Działalności Pożytku Publicznego. Została wniesiona uwaga, jednak ta uwaga nie została uwzględniona z tego względu, że ona jest jak gdyby w aktach w ustawie, więc nie, ona nie musi być w uchwale. Konsultacja z organizacjami pozarządowymi, organizacje pozarządowe nie wniosły żadnych uwag, także bardzo proszę Państwa o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty jaka jest pozytywna?
Jednoznacznie, jednogłośnie pozytywna.
Dziękuję bardzo. To chcę zabrać głos. Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki.
8.
21 głosów za, kto jest przeciw, nie ma. Kto się wstrzymał, nie ma. Zaraz przystąpimy do kolejnego punktu 24, ale zanim to, to szanowni Państwo radni. I nie tylko radni, ale i pan prezydent, czy pani prezydent, pani skarbnik. Proszę Państwa, zgodnie w związku z programem ustalania budżetu niezbędnym jest zwołanie komisji budżetu i zaproponowano tutaj, ja proponuję Państwu i zapraszam na tą komisję wszystkich członków budżetu na 1 grudnia na godzinę 9 do tej sali. Zapraszamy. Komisja budżetu. Sprawa dotyczy uchwalenia budżetu miasta 1 grudnia piątek o godzinie 9, sala numer 4. Jeszcze wcześniej widzimy się 30 listopada na komisjach też dotyczących 30 listopada. Też w związku z uchwaleniem budżetu miasta. To jest takie wtrącenie. Ja jeszcze na koniec jeszcze raz przypomnę, jak będziemy zamykali sesję, ale żeby nikomu nie umknęło, to od razu teraz to mówię. Dziękuję bardzo za uwagę i teraz proszę przejść do kolejnego, punktu. Kto będzie referował? Punkt 24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z miastem Łódź. Proszę bardzo, pan prezydent.
Drodzy Państwo, przedstawiamy Państwu projekt uchwały, który niewątpliwie po dosyć długim, bo prawie dwuletnim okresie negocjacji możemy dzisiaj finalizować. Stosowna uchwała jest już podjęta przez Radę Miasta Łodzi, jak i również w podobnej sytuacji jak my, tu również Konstantynopolski, czyli te samorządy, które zrzucają swoje ścieki do grupowej oczyszczalni ścieków w Łodzi. A w szczególności dotyczy to dwóch z parametrów, które określają wysokość opłaty za oczyszczanie ścieków. Pierwsza umowa była podpisywana jeszcze w roku 98. Ci z radnych, którzy w tamtym okresie mieli okazję piastować swoje funkcje i być w Radzie Miejskiej, pamiętają doskonale dosyć burzliwą sesję, na której finalizowaliśmy porozumienie. I wtedy praktycznie, stając pod ścianą, musieliśmy podpisać umowę na odbiór ścieków przez grupową oczyszczalnię ścieków. Było to po naszej inwestycji w postaci budowy kolektora Gośła. Pierwsza nadarzająca się okazja do renegocjacji tej umowy miała miejsce w 2012 roku. Udało się bardzo wiele z tych parametrów ustawić na dopuszczalnym dla nas poziomie. Od 2 lat zauważyliśmy, że chcielibyśmy jeszcze doszczegółowić 2 elementy. Główny z nich to jest tak zwany czynsz dzierżawny, a mianowicie wychodzę z założenia, że czynsz dzierżawny powinien być odpowiednikiem wielkości nakładów inwestycyjnych i majątku, czyli amortyzacji, która jest naliczana w kalkulacji ceny 1 metra oczyszczania ścieków, a najczęściej była, do tej pory była to kwestia czynszu dzierżawnego między spółką infrastrukturalną a grupową oczyszczalnią ścieków na tak zwaną dzierżawę majątku grupowej oczyszczalni ścieków. I to udało nam się wynegocjować. To jest pierwszy duży punkt, dzięki któremu będziemy mieli spore oszczędności w zakresie oczyszczania ścieków. I drugi to marża, która początkowo, marża zysku oczywiście, początkowo opiewała na do 10%. Potem udało nam się w tym 2012 roku zmniejszyć ją do 5%, a na podstawie tego porozumienia będzie ona na wysokości 2,5%. Bardzo proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały, co umożliwi im podpisanie stosownej umowy z prezydent miasta Łodzi. Jeżeli będą pytania, jest Pan Prezes. Jest tutaj. Pan Prezes Rafał Kunka jest do Państwa dyspozycji w zakresie szczegółów.
Dziękuję bardzo. Opinia komisji. Dziękuję bardzo. Może ktoś z Państwa chce zabrać głos, a Pan Radny Grabarz, jeszcze może ktoś z Państwa. A Panie Prezesie, jak Pan chce zabrać głos, bardzo proszę. I Pan Radny Grabarz.
Już tylko tak szybciej tylko powiem. To, co powiedzieliśmy na komisji, Panie Prezesie, to właśnie Pan Prezydent powiedział. W trzeciej kadencji to było zaczęte, w 98 roku pod murem stanęliśmy i to do dzisiaj. Teraz właśnie dzięki Pani Zdanowskiej, żeby były po prostu lepsze warunki do tego, co do Pana są. Dziękuję.
Bardzo proszę Panie Prezesie, może Pan powie nam coś ciekawego, żeby mniej kosztowało.
Witam Państwa. Na pewno jest to spory sukces nasz wspólny tutaj z Panem Prezydentem, chociaż nie chcę obiecać wyszek na wierzby i wszystko rozstrzygnie się w przyszłym roku, ale na te wynegocjowane niższe koszty na pewno powinny znaleźć pozytywne odniesienie w cenie ścieków dla mieszkańców Powiąc. Choć nie są to jedyne elementy, to składa się na taryfę wiele innych, ale one były znaczące, więc mam nadzieję, że będzie to pozytywnie odebrane przez mieszkańców. Dziękuję. Bardzo dziękuję proszę bardzo. Również o uchwalenie tego.
Oczywiście. Proszę. Cieszę się, ktoś z Państwa chce zabrać głos? No, cieszymy się, że tak się udało. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia głosów za, kto jest przeciw, nie ma, kto się wstrzymał, też nie ma. Przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie punkt 25. Uchwała w sprawie porozumienia międzygminnego. Proszę bardzo.
Drodzy Państwo, na podstawie paragrafu 11 ustawy będzie istnieje taka możliwość, aby prezydent miasta Pabianic po przyjęciu tej uchwały podpisywał porozumienie międzygminne z gminami. W szczególności interesują nas gminy sąsiednie, czyli te, które są w zakresie powiatu pabianickiego na przyjmowanie bezdomnych zwierząt do naszego schroniska. I w tym miejscu chciałbym serdecznie pogratulować i podziękować w szczególności Wydziałowi Ochrony Środowiska. Kilka lat temu wchodziliśmy w taki program w zakresie chipowania, jak i również sterylizacji i kastracji w zakresie przeciwdziałania bezdomności psów. Jak widać, przynosi on efekty. Kilka lat temu nasze schronisko i ilość psów, które w tym schronisku były, dochodziła do 180-190 sztuk z terenu miasta Pabianic. Na chwilę obecną ilość psów jest w granicach 30. W związku z tym są to dosyć sporadyczne przypadki, kiedy one są odławiane, przyjmowane, a poza tym również w sposób znaczący dzięki organizacjom pozarządowym, które działają tutaj naszego miasta, wzrosła świadomość właścicieli psów w zakresie tego, gdzie mogą się udać w przypadku zagubienia psa, jak mogą tego psa odzyskać. I tutaj serdeczne podziękowania za stworzenie całej tej akcji, bo efekty są właśnie następujące, że nasze schronisko w chwili obecnej ma bardzo dużo wolnych boksów i możemy występować i przyjmować psy z innych gmin. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie ma, także przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Rozum trochę podmiało. 27 głosów za, kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał, też nie ma. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej. Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Proszę bardzo.
Uchwała ma za zadanie ustalenie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Prowadzony przez prezydenta miasta Pabianic, kwota 1000 zł. Konieczność taka zaszła ze względu na zmianę ustawy z 4 lutego 2011 roku. Zmiana ta odbyła się 1 stycznia 2018 roku. Tak, przepraszam, błąd jest w uzasadnieniu.
Dziękuję bardzo. Czy trzeba poprawić?
Ale w uzasadnieniu.
A, jest.
Nie w uchwale. Że od pierwszego... Nie, no, od 1 stycznia 2018. Dobrze. A, dobrze, przepraszam.
To nie będziemy poprawić.
Tak. To przyszłość.
Tak, nie będziemy wstecz. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji
Oświaty. Komisja Oświaty zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Otwieram dyskusję, kto chce zabrać głos? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania, kto jest za podjęciem uchwały.
Osiem.
27 głosów za, kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał? Też nie ma. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest statut. Proszę bardzo.
W związku z tym, że powstały trzy szkoły podstawowe, należy im nadać statuty. No i w związku z tym prosimy Państwa o uchwalenie nowych statutów dla szkoły podstawowej numer 2, szkoły podstawowej numer 15 i szkoły podstawowej numer 16.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji.
Opinia komisji pozytywna.
Kto chce zabrać głos? Było omawiane na komisjach dokładnie. To wynika z reformy. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Weź 7 głosów za, kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Też nie ma. I kolejna uchwała w sprawie regulaminu. Pani Prezydent, proszę bardzo.
Tak, tutaj uchwała wróciła do poprawy od wojewody, paragraf 4, punkt 2. Tak, w przypadku słuchaczy, i tutaj trzeba wykreślić w punkcie 2, w drugiej linii, te kolegiów nauczycielskich kolegiów języków obcych.
Dziękuję bardzo. To jest poprawka. Tak,
poprawka.
Można powiedzieć.
Przepraszamy.
Tak.
Niedopatrzenie nasze.
To jest po prostu poprawnie. Będą Komisja Oświaty. Proszę bardzo.
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała
projekt. Czy ktoś chce zabrać głos?
Nie.
Tak? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Do wzięcia tej uchwały. 21 głosów za, kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. I proszę Państwa, dobraliśmy do punktu 29, to jest stanowisko. Będzie prezentował?
Szanowni Państwo, prosiłbym o przyjęcie stanowiska w następującej treści. Paragraf 1. Rada Miejska w Rolnicach zgłasza się do Wojewody Łódzkiego o niepodejmowanie żadnych działań zmierzających do zmiany nazwy ulicy 20 stycznia w Pybenicach. Paragraf 2. Rada Miejska w Rolnicach apeluje do Wojewody Łódzkiego o konsultacje z mieszkańcami Pybianic poprzez władze samorządowe i wszelkich decyzji związanych ze zmianą nazw ulic, placów oraz w sprawie pomników. Jako uzasadnienie podam to, co zresztą pewnie pojawiało się w wielu rozmowach i Państwa radnych, ale z mieszkańcami czy w lokalnych mediach, że tak naprawdę my swój obowiązek jako Rada Miejska w Pybianicach z tego względu, żeśmy się wywiązali i z tego katalogu ulic, które zostały nam wskazane przez właściwe organy, jedyną ulicą, którą mieliśmy zmienić, była ulica Jaszuńskiego. Ta od niedawna nosi nazwę ulicy Generała Kuszyńskiego. I w związku z tymi informacjami, które pozyskaliśmy o fakcie analizy nazwy ulicy 20 stycznia w Pybianicach przez służby podległe Wojewodzie Łódzkiemu, Radni Rady Miejskiej w Pybianicach pragną, uprzedzając ewentualne decyzje, wyrazić swoje stanowisko przeciwko ewentualnej zmianie nazwy ulicy 20 stycznia w Pybianicach, wierząc jednogłośnie, że stanowisko władz samorządowych Pybianic zostanie wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez wojewodę. Ulica, o której mówimy, to jest jedna z największych ulic w Pybianicach. Według stanu na dzień 23 listopada przy tej ulicy mieszkało 2971 mieszkańców. Mieszkańcy wiele razy wypowiadali się, że są przeciwni zmianie tej nazwy, tym bardziej, że ona de facto nie kojarzy się z komunizmem. Jeżeli zapytać kogokolwiek w Pybianicach, czy 20 stycznia kojarzy mi się z komunizmem, myślę, że większość powiedziałaby zdecydowanie nie. Wyzwolenie Pybianic, z tego co możemy wyczytać między wierszami w piśmie od wojewody, przecież miało miejsce 19 stycznia. Data jest o tyle wątpliwa, że ten 20 stycznia przez kilkadziesiąt ładnych lat funkcjonował w mieście. My na pewno nie chcemy uprzykrzać życia mieszkańcom, tym bardziej, że taka sytuacja miała miejsce w poprzedniej zmianie. Pamiętam, że jeden nawet z radnych deklarował pokrycie kosztów. Do tej pory tych kosztów nie zrefundował mieszkańcom. A koszty w przypadku prowadzenia działalności wcale nie są małe, bo zmiana wszystkich dokumentów, wszystkich stron, pieczątek, wizytówek i tak dalej, to jest minimalnie 1000 zł, tak? Więc jeżeli mamy 200, a takich przedsiębiorców mamy na tej ulicy zarejestrowanych, to już są konkretne pieniądze. Poza tym myślę, że przede wszystkim zanim się podejmie takie decyzje, to jest co nas bardzo niepokoi, to jest fakt, że tych decyzji nie konsultowano ani z samorządem, ani tym bardziej z mieszkańcami. Uważamy to, że nie powinno się postępować w takiej kolejności. I żeby zmóc jeszcze jakby brzmienie tego stanowiska. Chcemy w tym tygodniu zbierać wśród mieszkańców tej ulicy podpisy, by poparli im to stanowisko, żeby to wspólnie z nimi, żeby podczas tych konsultacji z mieszkańcami wypowiedzieli się, czy chcą zmiany tej ulicy, czy nie chcą. Od tego jesteśmy, żeby słuchać mieszkańców i wykonywać to, do czego żeśmy zostali powołani, żebyśmy ich reprezentowali w tej Radzie. Stąd prośba do Państwa Radnych o to, żeby to stanowisko przyjąć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tak, Pan Wrzecki, proszę bardzo. I Pan Chodek.
Szanowni Państwo, dziękujemy, że mieliśmy troszkę czasu, żeby się zapoznać z Państwa, przygotowanym przez Państwa stanowiskiem. Moje uwagi dotyczą paragrafu pierwszego, a koniec konkretnie terminu. Zwraca się do wojewody łódzkiego o nie podejmowanie żadnych działań. To znaczy, no ja nie wiem, czy my jesteśmy uprawnieni do tego, żeby zwracać się do pana wojewody. Nie wiem, czy pan wojewoda działający zgodnie z prawem i w granicach prawa może tych działań nie podejmować, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa nie zmienia to faktu, że tak, tutaj zgodzę się z panem Radnym Rękowskim, że nie ma sensu zmieniać nazwy tej ulicy. My możemy, o co możemy wnioskować do pana wojewody i wtedy taki wniosek, myślę, również takie stanowisko również zyskałoby nasze poparcie. Możemy wnioskować o pozostawienie tej nazwy, aczkolwiek zmiany jej znaczenia, tak? Pod datą 20 stycznia zarówno w historii, tak, mamy wiele wydarzeń różnego rodzaju, które można do 20 stycznia nowo nie przyporządkować, tak? A nie będzie to wymagało po prostu żadnych innych herc i tego typu historii po prostu wieści. Tyle.
Proszę bardzo, pan.
Szanowni Państwo, Państwo Radni, Szanowny Panie Wnioskodawco, no przede wszystkim tutaj mnie dziwi taka jakby pewne przypuszczenie, które zasadza się na projekcie tego stanowiska. Przypuszczenie, że wojewoda ma zamiar tą ulicę, wobec tej ulicy zastosować zarządzenie zastępcze i zmienić jej nazwę. Takie przypuszczenie, to musi się zasadzać jakiś niepokój, że tak się stanie. Natomiast no, nie wiem, na czym jest oparty. Gdyż w tym momencie żadnego zarządzenia zastępczego jeszcze nie ma w tej sprawie, nie zostało wydane. Nie wypowiedział się Instytut Pamięci Narodowej na ten temat. Chciałem przypomnieć taką rzecz z prawa administracyjnego panu wnioskodawcy, że no są dwa rodzaje decyzji, które organy wydają. To jest decyzja związana i decyzja uznaniowa. No i ten rodzaj decyzji jest określony tutaj w artykule 6 ust. 3 ustawy tak zwanej dekomunizacyjnej. I tam jest mowa o tym, że wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze po uzyskaniu, tam jest słowo wymaga, czyli wydanie zarządzenia zastępczego w tej sprawie wymaga opinii Instytutu Pamięci Narodowej stwierdzającej niezgodność nazwy z przepisami ustawy. Czyli jest to decyzja związana. I nawet przyjmując takie założenie, że Państwo trafią tutaj przekonają Pana Wojewodę, że powinien pozostawić nazwę tą ulicy, czy nie pozostawić, nie ma w tym momencie znaczenia, to Pan Wojewoda tego nie może zrobić, ponieważ przepisy obligują go do tego, żeby posłuchać fachowców, czyli posłuchać Instytutu Pamięci Narodowej, bo to IPN najlepiej wie, czy dana ulica, może ocenić, czy dana ulica nazwa się wiąże z komunizmem, czy się nie wiąże. Wobec tego, no, tutaj nie ma, to stanowisko nie ma w ogóle w obecnym porządku prawnym, jakby racji bytu, a nie uważamy, żeby podejmowanie stanowisk, co do których, no, nie ma minimalnej nawet szansy, że zgodnie z prawem jakiś organ można wpłynąć na jego decyzję, nie ma sensu, myślę, podejmowanie takich stanowisk. To oceni w pierwszej kolejności IPN, i wobec decyzji i w oparciu o decyzję IPN, no decyzję podejmie wojewoda łódzki, wyda zarządzenie nadzorcze lub nie wyda, do tej pory zarządzenie zastępcze. Do tej pory takiego zarządzenia nie było i uważamy ten projekt tego stanowiska no, z punktu widzenia formalno-prawnego tak naprawdę nieuzasadniony i dlatego też nasz klub nie weźmie udziału w głosowaniu nad tym projektem.
Dziękuję. I teraz ja jeszcze chciałem zabrać głos, mianowicie wyjaśnić cel Państwu, że do biura Rady przyszło pismo skierowane do mnie i do Pana Prezydenta, żeby przedstawić historię zmian nazw ulic ulicy Staszewskiego, którą żeśmy zmienili, i 20 stycznia. Próbowaliśmy wyjaśnić tę historię, kiedy te, jaka jest historia nadania tych nazw, tej ulicy. I tak jak ulicy Staszewskiego łatwo było wyjaśnić, tak 20 stycznia nie byliśmy w stanie rozpoznać, jakie są przesłanki, że ta nazwa została nadana tej ulicy z Leśnej. Nie jesteśmy w stanie, dlatego żeśmy panu wojewodzie odpowiedzieli, że nie mamy wiadomości na ten temat, skąd się wzięła ulica, nazwa 20 stycznia. A jeśli chodzi o ulicę Staszewskiego, odpowiedzieliśmy tak, jak to państwo wszyscy znają, bo to za naszej kadencji została ta zmiana zrobiona. Niestety te ulice wcześniej nie zostały wskazane przez IPN jako ulice, którymi należy je zmienić. Nie zostały wskazane, jedynie została wskazana ulica, którą żeśmy nazwę zmienili i państwo o tym dokładnie wiedzą. Ulica Jaszyńskiego została zmieniona na ulicę bohatera generała naszego pana Arkuszyńskiego. To tyle jest wyjaśnień. Ja teraz nie wiem, co mam powiedzieć. Ja też nie chciałbym, żeby ta nazwa się kojarzyła z komunizmem. Nie chciałbym. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Panie Antoni, panie Piotrze, kwestia interpretacji nazwy 20 stycznia jest tymczasem wtórna, prawda? Tak mi się wydaje, a z informacji, które powiedział przed chwilą pan przewodniczący, wynika, że wcześniej IPN nie wskazał tych ulic. Więc już samo zapytanie wojewody budzi co najmniej zastanowienie, dlaczego wskazał tę ulicę, no chyba nie bezpodstawnie, a my, tu nie chodzi wyłącznie o przepisy, które pan Antoni przytoczył, my wybiegając w przyszłość, przedstawiamy już stanowisko Rady, przynajmniej w naszym mniemaniu i naszej części Rady Miejskiej, po to, żeby wojewoda miał to na względzie, że my takowy wniosek przedstawiamy i generalnie rzecz biorąc nie do końca zgadzamy się, jeżeli miałaby ta ulica zostać zmieniona. Dziękuję bardzo.
Pani radna Kuś, tak? I później panowie. Ja widzę. Pani radna Kuś podnosiła rękę. Mogę pani radna?
Dziękuję bardzo. Drodzy radni, ja chciałabym przypomnieć wszystkim tutaj siedzącym na sali, tym, którzy ewentualnie będą odsłuchiwali to posiedzenie, że my nie jesteśmy po to, żeby się przepychać ustawami, przepisami, czy to są prawnymi, czy to jakimiś napisanymi, tylko my jesteśmy dla ludzi. I ta nasza interpelacja wpłynęła od osób, które tam mieszkają. To, co powiedział pan Ronkowski, to nie jest naszym widzimisię, że my sobie nie chcemy zmieniać tej nazwy, tylko osoby mieszkające na tej bardzo długiej ulicy poprosili, żeby nie daj Boże nie zostało to zmienione. Czyli to jest wszystko powiedziane w uzasadnieniu. Faktycznie to, co powiedział pan Antoni, też jest prawdą, że my nie możemy nic nakazać w wojewodzie i my nic nie nakazujemy. My się zwracamy z prośbą o zapoznanie się ze zdaniem mieszkańców Pabianic mieszkających na tej ulicy.
Proszę bardzo.
Panie Krzysztofie, zgoda tak, to, co pan mówi, proszę zauważyć jedną rzecz. Ja nie kwestionuję paragrafu drugiego waszego stanowiska, tak? On jest do przyjęcia, on jest zasadny. Natomiast chodzi mi o paragraf jeden, gdzie tak jak mówię, no jest ten niepotrzebny zapis, gdzie tak jak mówię, no przynajmniej z mojej oceny, z mojej wiedzy wynika to, że zwracamy się do pana wojewody o to, żeby zaniechał, powiedzmy, podjęcie jakiejkolwiek czynności. Tak? Czy żeby zachował się w określony sposób w tej sprawie.
My to prosimy generalnie, że biorąc, nie nakazujemy, jest tylko prośba.
Zwraca się nam, prosimy, tak? Zwracamy się z prośbą.
A jakie to
jest inne zapisy? Tak jak mówię, zwraca się z prośbą.
Zwraca się z prośbą. Jak najbardziej to jest. Nie, to jest jak najbardziej prawidłowe.
Możemy w tej chwili dopisać
No ale już nie przesadzajmy, no. Nie. To jest wniosek do wojewody, bo do...
Wniosek jest wnioskiem. Nie chodzi o to, to jest tylko wniosek. My zwracamy się z prośbą. Wojewoda może się przychylić do naszej prośby, nie musi się przychylić. My sygnalizujemy to, jakie głosy mieszkańców się pojawiły. Po publikacjach, nie tylko w pamięckich mediach, ale również w ogóle polskich mediach. Daje się słyszeć, ludzie no niekoniecznie chcieliby zmiany tej ulicy i dlatego jest wystosowana ta stanowisko i ta prośba od wojewody.
Proszę bardzo. Zwracając się do pana jednego chwilę chciałem powiedzieć, no powiem, że tak, no myślę, że nie jest poważne opieranie się na takich domysłach. Na zasadzie, jeśli wojewoda zadał zapytał o te konkretne ulice, to już jest takie domniemywanie na tej podstawie, że zamierza być może wydać zarządzenie zastępcze. No nie ma żadnych podstaw takie myślenie. Nie wiadomo, jaką decyzję podejmie pan wojewoda w tym momencie. I kolejna rzecz, no pan mówi o tym, że to stanowisko ma na zadanie wpłynąć na pana wojewodę, żeby podjął taką, a nie inną decyzję. I pan powiedział, że wojewoda oczywiście może podjąć decyzję niezależnie od tego stanowiska, że to nie jest jakieś wzywanie, rozkazywanie i tak dalej. Okej, tylko że nie ma możliwości, żeby wojewoda łódzki jako organ nadzoru, nie ma możliwości,
Rada na się o zapis
ustawy komunizacyjnej, który przywołałem, nie ma możliwości, żeby wziął pod uwagę jakąkolwiek inną przesłankę przy podejmowaniu decyzji, jak opinia Instytutu Pamięci Narodowej, to wyraźnie wynika z tego przepisu, że wydanie zarządzenia wymaga stwierdzenia przez IPN niezgodności na tej ulicy z zapisami ustawy. Więc nie ma takiej możliwości, że pan wojewoda da się przekonać jednemu czy drugiemu stanowisku Rady Miejskiej, któregokolwiek z miast, bo przepis obliguje go i uważam, że bardzo dobrze, by opierał się na opinii fachowców, historyków z IPN-u. A odnośnie wypowiedzi pani radnej Kup, chciałem powiedzieć, że no pani ma rację, że jesteśmy tutaj dla ludzi i to jest prawda i podpisuję się pod tym i powinniśmy służyć ludziom. Natomiast no nie można służyć ludziom w oderwaniu od przepisów prawa, bo jeśli chcemy służyć ludziom, to musimy działać w oparciu o prawo, a administracja działa w granicach, na podstawie w granicach prawa. I wszystkie decyzje, które podejmujemy również te na korzyść ludzi właśnie, przede wszystkim na korzyść ludzi, wszelkie decyzje, mniej lub bardziej trudne, wynikają z przepisów prawa, tego ustawowego, tego uchwalonego przez nas, ale z przepisów prawa i nie można tego tak odrywać i stawiać naprzeciwko porządku prawnego i spraw ludzi, bo to jedno z drugim jest związane i jest jedno drugiemu potrzebne. Dziękuję.
Proszę o zwięzłe wypowiedzi, o zwięzłe, proszę Państwa. Drogi Panie Antoni, niech pan zwrócił uwagę, że ja nie wymuszam nic na wojewodzie.
Ja wiem,
a pan mówi, że wojewoda powinien zasięgnąć opinii IPN-u.
Wręcz musi.
Właśnie, powiedział pan, wręcz musi. Otóż do tej pory IPN, który miał wskazać ulice, place i nie różne inne obiekty, które są niezgodne z ustawą przyjętą, nie wskazał ulicy 20 stycznia ani Staszewskiego. Nie wskazał. To pan wojewoda zapytał Urzędu Miejskiego o tę kwestię.
Ale to
a nie mógł, przepraszam, ale nie mógł, a nie mógł zapytać najpierw IPN-u, a później zwrócić się do urzędu? Wówczas byłaby sprawa prosta. Dlatego jest to przedstawiane to stanowisko i koniec. Koniec tylko dlatego, że nie wiemy, po prostu nie wiemy. Uważam, że droga jest nie taka, nie tędy droga. Najpierw IPN, później Rada Miejska, czyli Urząd Miejski.
Wie pan co?
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Radny, chciałem...
Proszę Państwa, nie będzie końca, nie będzie końca.
Może odniosę się krótko. Szanowny Panie Radny, no w tym momencie Pan powiedzie, Pan chce decydować o tym, w jakiej kolejności organ nadzoru będzie, kogo pytał najpierw. No myślę, że to nie jest tutaj rola.
Przepraszam bardzo, ze zrozumieniem niech mnie Pan słucha. Ja nie chcę decydować. Ja powiedziałem, że moim zdaniem powinna być taka kolejność. I tyle. Nie chcę decydować. Ani nie chcę decydować, jaka będzie decyzja, ani nie chcę decydować, kto pierwszy, tylko...
Kolejność będzie taka, że będzie opinia IPN-u, której nie ma w tym momencie. Będzie opinia IPN-u, której obecnie nie ma, co do ulic 20 stycznia. a jak będzie opinia, będzie powiązana z tym decyzja wojewody lub brak tej decyzji.
Widzę, że chyba pan jest wprowadzony w temat, bo ja uważam, że pan wojewoda już dawno powinna być decyzja IPN-u i nie wskazał na tę ulicę i stąd to stanowisko. Dziękuję bardzo.
Króciutko odwrócę tylko do słów pana Antoniego Bodaka. Zgadzam się w całej rozciągłości, że musimy działać w zakresie prawa i tylko powiem panu jedno. Ja w decyzji zmiany nazwy tej ulicy nie widzę żadnych korzyści dla nikogo, ani dla nas, ani tym bardziej dla osób, które tam mieszkają i będą zmuszone wymieniać wszystkie dokumenty, tak jak było tutaj mówione w naszym uzasadnieniu. Powtarzam, nie widzę żadnej korzyści.
Szanowna pani Jada, no czas, w którym Rada Miejska miała kompetencje, jeśli chodzi o tą kwestię, proszę państwa.
Jest jedno i to samo w kółko. Jedno i to samo w kółko. Proszę bardzo, panie Wójtowicz, zwięźle.
Uważam, że adresowane jest to najbardziej tutaj, jeśli chyba nikogo oczywiście nie urażę, do mnie z racji tego, że wychowałem się na ulicy 20 stycznia. Mieszkali tam moi ojcowie, moi dziadowie. Bardzo miło tą ulicę kojarzę, jest mi bliska sercu. I proszę państwa, uważam osobiście, że jednak taki robimy falstart. To znaczy, poczekajmy rzeczywiście na decyzję, że ta KOBA zapadnie. Ja obiecuję ze swojej strony, że jeśli taka decyzja by zapadła, jako pierwszy wystąpię przeciwko temu, bo po prostu też się nie zgadzam, żeby taką ulicę zmieniać. Ale mówię, trzeba chyba poczekać na pewne decyzje.
Dziękuję, bo chciałem tutaj kocząc tą debatę, ponieważ uważam, że stanowisko jest tak czytelne i tak proste, że każdy może się w nim powiedzieć. Chciałem, odpowiadając na pytania moich sympatycznych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, otóż to stanowisko ma wyprzedzić te działania, jakie miały miejsce chociażby w Warszawie. Przypominam państwu, że tam mieszkańcy ani rada nie wypowiedziało się w temacie zmiany, tylko zmiana została odgórnie ustalona przez wojewodę. To jest raz. Dwa, wie pan, no, z jednej strony pan teraz odpowiem też panu Antoniemu. Dziwię się trochę, że apeluje pan do nas, żebyśmy nie zwracali się do pana wojewody w tematach oczywiście, które kiedy podejmuje, jest ten moment, kiedy ma podjąć decyzję, konsultując się z różnymi środowiskami. I że twierdzi pan, że Rada Miejska nie może nic wymusić na wojewodzie, ale z drugiej strony na poprzedniej sesji wspominała po tym, jak pan senator Łuczak decydował o liście, która miała dostać dofinansowanie i wtedy rozumiem, że pan senator mógł wpływać na decyzję, czy wojewody, czy ministra. W tej chwili Rada nie może, ja to rozumiem i oczywiście powiedziałem to w cudzysłowie, ale uważam, że naszym obowiązkiem jest przede wszystkim dbanie o interesy mieszkańców. I dlatego takie stanowisko w takiej formie państwu przedstawiamy. Oczywiście decyzję każdy podejmie w głosowaniu. Dziękuję serdecznie i zapraszam do głosowania.
Proszę państwa, nie ma końca. Nie ma końca. Pani Moniko, bardzo panią proszę o zwięzłość.
Krótko zwięźli na temat. Ja zawsze konkretnie krótko zwięźli na temat, panie przewodniczący. Zdaniem naszego klubu stoimy na stanowisku, że stanowisko należy dopracować, przesłać do odpowiedniej merytorycznej komisji. Nie rozmawialiśmy na ten temat. Trzeba wprowadzić konkretne, zgodne z prawem zmiany, zapisy. Przede wszystkim stanowisko powinno być w sprawie działania zgodnego z prawem przez wojewodę łódzkiego w zakresie ewentualnej zmiany itd. Powinniśmy opierać się na przepisach prawa. Także nasze stanowisko, wniosek jest taki, abyśmy przesłali to do merytorycznej komisji i pracowali nad tym w najbliższych dniach.
Jeśli mogę tylko powiedzieć jedno.
Pani Moniko, że my mamy prawo do tego, żeby wystosować takie stanowisko. Taki jest przepis prawny.
I ja nie powiedziałem, że to jest niezgodne z prawem.
Ale proszę
znaczy co?
Proszę stanowisko.
Nie powiedziałem, że to nie jest zgodne z prawem.
Proszę bardzo i pan mecenas. Proszę państwa, jutro może być już za późno.
Dokładnie.
I będziemy wtedy się tutaj z wojewodą
przepraszać.
Proszę bardzo, pani Biegajło, pan mecenas.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja poniekąd trochę cieszę się, że jest taka burzliwa dyskusja na ten temat. Niemniej tutaj słyszymy już dwa stanowiska klubu Prawa i Sprawiedliwości, że raz trzymacie się państwo od głosowania za tym wnioskiem, raz, że będzie wniosek inny o przedłożenie tego wniosku do prac komisji. Niemniej chciałam zabrać głos w tej sprawie, odnosząc się do słów radnego Wójtowicza. Ja bardzo się cieszę, że kolega tutaj zadeklarował, że jeżeli będzie taka decyzja pana wojewody dotycząca, że zmieni nam nazwę tej ulicy odgórnie. Tylko drodzy państwo, no właśnie ta dyskusja ma na celu zapobiegnięcie tego, że będziemy w sytuacji po raz kolejny patowej, że organ nadzoru nam uchyli, zmieni, a my wtedy będziemy co? Podważać tę decyzję, uchylać tę decyzję. No właśnie ta rozmowa ma temu służyć, żebyśmy zapobiegli już nie bałaganowi z ulicą 20 stycznia. Pomyślcie państwo, jaki będzie bałagan z tego, co podjęliśmy sami. Ulicę Kolejową zmieniliśmy na ulicę Staszewskiego. Na państwa wniosek. I mówiliśmy wtedy, interpretowaliśmy tak, na nasz wszyscy jako rada. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Rada Miejska jest uchwała Rady Miejskiej. Więc to jest jednoznaczne dla mieszkańca, że Rada Miejska, czyli wszyscy radni podjęli taką uchwałę. Bez względu kto głosował. I wtedy podnosiliśmy, drodzy państwo, i pytaliśmy, czy na pewno w IPN jest sprawdzone nazwisko Staszewskiego. I teraz wojewoda zmieni tą ulicę i mieszkańcy będą znowu wracać do jakiejś innej ulicy. No więc dlatego, proszę państwa, żeby zapobiec temu bałaganowi, tej dezinformacji, żeby mieszkańcy czuli się, że podejmowane przez nas decyzje są słuszne, że znaliśmy wcześniej ustawę o dekomunizacji, no bo jeśli powołujemy się, że wśród nas są znawcy prawa administracyjnego i owej ustawy, no to powinniśmy to wcześniej też o tym wiedzieć, drodzy państwo. No to teraz co będziemy udawać, że wtedy nie wiedzieliśmy, a teraz wiemy? No chyba zasada jest jedna, więc brońmy wszyscy swojego stanowiska i jeśli możemy wpłynąć na decyzję pana wojewody, żeby tych dwóch ulic nie zmieniał i zostawił je dotychczasowej nazwy, to po prostu połączmy siły i razem wnioskujmy za ten wniosek. I tak jak jest moja
błąd. To dotyczy jednej.
Nie, 20 stycznia.
Proszę bardzo, pan mecenas.
Proszę państwa, wydaje mi się, że ponieważ rozstrzygnięcie wojewody będzie podlegało, przysługuje skarga na takie rozstrzygnięcie na te wojewody, to wojewoda tak czy inaczej, nawet jeżeli nie uwzględni tego stanowiska, to powinien się odnieść, dlaczego wniosek w takiej sytuacji, kiedy właśnie nie było ulicy pierwotnie w wykazie, a później w wyniku, no właśnie, to by musiał wykazać, na podstawie jakich wątpliwości uznał, że jest konieczna ta zmiana i dlaczego akurat właśnie stanowiska Rady zupełnie nie wziął pod uwagę, bo uważa, że ma swoje inne, to z punktu widzenia Rady i ewentualnie wystąpień tych mieszkańców, to uważam, że to jest jak najbardziej zasadne działanie, gdyż w tym momencie po pierwsze Rada się nie spotka z zarzutem, że nie zrobiła nic, a być może mogła, natomiast jeżeli wojewoda będzie w stanie wytłumaczyć w oparciu o przepisy prawa, że jest niezbędna zmiana takiej ulicy, to wytłumaczy, natomiast ewentualnie przy kwestionowaniu takiego rozstrzygnięcia, argument właśnie przedstawienia stanowiska Rady i nieodniesienia się do niego będzie dodatkowym prawnym argumentem przeciwko takiemu rozstrzygnięciu. Natomiast i w tej sytuacji uważam, że tutaj o wiele lepszym rozstrzygnięciem jest podjęcie takiego stanowiska niż zaniechanie i czekanie na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Tym bardziej, że jednak inicjatywa co do samej zmiany wyniknęła od wojewody wpłynęło pismo.
Panie radny Różycki, wie pan co, otworzymy od nowa otworzymy.
Wrócę od pana. Pani radna...
Ale nie dosłyszałem co pan.
Wrócę od pana zabiorę głos, spokojnie. Pani radna Gajło, panie Mogosiu, tutaj mówię, zamiast zbiegać, że tak powiem, do meritum i zbiegać tutaj do wspólnego stanowiska, zaczęliśmy kurczę tą rozmowę prowadzić w kierunku takim, że to stanowisko się rozbiega. My nie mamy nic inaczej. My jesteśmy zgodni, tak? Tak jak myślę radni, co do tego, że nie należy zmieniać nazwy, tak? I tego się trzymajmy, to jest punkt wyjścia. To, co budzi naszej wątpliwości, to budzi po prostu to, że chcielibyśmy, aby to stanowisko zostało dopieszczone od strony prawnej, żeby nie było żadnych wątpliwości. I tutaj stąd, myślę, też wniosek mojej koleżanki, pani radnej Cieśli, żeby to zrobić. Wszystko. Także myślę, że nie ma tutaj co dodawać.
Stanowiska nie wymagają jakiegoś specjalnego uzasadnienia formalnego.
Nie ma drogi, co oznaczać.
spotkajmy się na komisji, przygotujmy tutaj, to jest to top, powiem na zewnątrz, bo rozumiem, że pan mecenas akurat na tym stanowisku nie jest podstępowany, tak powiem kolokwialnie, ale rozumiem, że możemy się spotkać na komisji, omówić to jeszcze raz, później podjąć w pełnej zgodzie takiej stanowiska.
Proszę Państwa, akurat tu, jeśli chodzi o stanowiska Rady, to nie ma przepisu, który by mówił, że jeżeli stanowisko kierowane jest do wojewody, to ono, czy do innego organu, to musi ono szczególne jakieś podstawy prawne zawierać, czy zawierać podstawy formalno-prawne w uzasadnieniu. Z tego, co zapoznałem się z treścią, to moim zdaniem jest to stanowisko na tyle klarowne, że wojewoda no, po prostu na pewno zrozumiała, jaka jest intencja Rady w tym zakresie. Także wydaje mi się, że a tutaj, tak jak było podnoszone, kwestia czasu i jak najszybszego wpłynięcia tego stanowiska do urzędu, no jest istotna.
No i cóż? I nie ma
głosowanie.
Końca. Nie ma końca. Teraz się wyda, kto dłużej na ten temat mówił.
No proponuję spotkanie się.
Ale no.
Mamy kilka jeszcze.
To jest za zakończeniem dyskusji, przegłosować i koniec.
Znaczy, ostatnie zdanie powiem naprawdę. Piotruś, wiesz co, naprawdę, powiem Ci tak. Na początku mówiliście inaczej. Pan Antoni mówił, że to jest niezgodne i tak dalej, i tak dalej. Teraz zmieniliście prof, że chcecie dopieść. Nie, nie było o tym mowy. Do momentu, kiedy pani Monika nie powiedziała o tym, że żebyśmy... Okej, dobra. Wiecie co, zróbmy tak. Każdy ma prawo zagłosować. Składam wniosek formalny o zamknięcie głosowania. Bardzo proszę, pani Monika się zgłaszała, to prawda. I zamknięcie po tym głosie dyskusji i przejście do głosowania.
Znaczy tak, poczułam się, próbowałam na tablicy, że wzbudziłam tutaj jakieś zamieszanie. Nasz klub, jeżeli chodzi o to stanowisko, na pewno nie będzie brał udziału w głosowaniu. Ja chciałam tylko stwierdzić, że to stanowisko, które tutaj jest przedłożone, nie jest do końca do przyjęcia i można je dopracować, żeby były inne zapisy. Mam pytanie do pana mecenasa. Czy jeżeli ta ulica będzie podlegała ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego i wojewoda będzie musiał działać w granicach prawa, czy nasze stanowisko będzie w ogóle mógł wziąć pod uwagę i będzie mógł zmienić decyzję niezgodnie z tą ustawą, tak? Nie będzie mógł, więc nasze stanowisko i tak nie będzie miało.
Ponieważ jest dyskusyjna kwestia w ogóle, czy ta nazwa ulicy podpada pod kryteria tej ustawy, to jest dyskusyjne.
No właśnie, wojewoda nie chce zmieniać pod warunkiem, że gdyby ta ulica podlegała pod ustawę. Jeżeli będzie podlegała pod ustawę, to będzie musiał ją zmienić. Nasze stanowisko tutaj nic
właśnie
nie
właśnie będzie miało znaczenie, bo wątpliwe jest podleganie.
A powiedział, że wojewoda chce zmieniać. Wojewoda ale to jest... do zmiany w przypadku, jeżeli będzie niezgodny z ustawą.
Zamknęliśmy listę, przechodzimy do głosowania. Każdy ma prawo wyrazić swoją opinię. Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo.
Pani Biegajło Małgorzata.
Moment, wniosek do komisji najpierw formalny, żeby...
Pani Monika złożyła wniosek, żeby do komisji skierować to. Kto jest za skierowaniem wniosku do komisji?
8
głosów za. Kto jest przeciw?
13. Ja przepraszam, nie zauważyłem radnego.
13.
Bo się zakamuflował na końcu. Na końcu stołu, prawie po.
Kto się wstrzymał? Nie ma. Proszę Państwa. Przystępujemy do głosowania.
Pani Biegajło Małgorzata.
Jestem za.
Pani radna Cieśla Monika.
Nie biorę udziału.
Pan radny Cymerman Dariusz.
Jestem za.
Pan radny Ludkiewicz Robert.
Jestem za.
Pan radny Duraj Piotr.
Jestem za.
Chyliński Tadeusz nieobecny. Pan radny Grabarz Zbigniew.
Jestem za.
Pan radny Chile Krzysztof.
Jestem za.
Pan radny Chodak Antoni.
Nie biorę udziału w głosowaniu.
Pan radny Kaczorowski Adam.
Nie biorę udziału w głosowaniu.
Pani radna Kozłowska Bożena. Pani radna Kliwil Kozłowska Zofia.
Jestem za.
Pani radna Kuprzyjanna. Pan radny Lesław Jarosław.
Nie biorę udziału w głosowaniu.
Pan radny Badaj Rafał.
Nie biorę udziału w głosowaniu.
Radny Leszek Rodny obecnie. Pani radna Marczak Iwona. Pani radna Miękina Katarzyna.
Nie biorę udziału w głosowaniu.
Pan radny Rulicki Piotr.
Nie biorę udziału w głosowaniu.
Pan Łukaski Krzysztof, jestem za. Pan... Pani radna Wójcik Grażyna.
Jestem za.
Pan radny Wójtowicz Wojciech.
Nie biorę udziału w głosowaniu.
I pan radny Żyligowski Andrzej.
Jestem za. Proszę Państwa, no zmiana nazwy ulicy nie jest drobiazgiem, ale to stanowisko to jest naprawdę drobiazg. Bo przecież ono nikomu niczego nie narzuca, tylko prosi grzecznie.
Stan radny 23, obecnie 21, oddane głosy za, 13, przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, nie brało udziału w głosowaniu, 8 radnych.
Jestem ciekawy, co my z tą kolejną ulicą zrobimy, szanowni Państwo.
Wykoleimy.
Proszę Państwa, teraz mamy kolejny punkt, wnioski, zapytania i interpelacje. Też bym prosił rozwięźle wypowiadanie się. Naprawdę bardzo o to proszę. Tu do pan radny Buraj, pani Marczak, Iwonka, pani Krypiel, Rozłowska, pan Fogaj. Jeszcze raz. Pan Buraj, pani Iwona Marczak, pani Zosia Krypiel-Kozłowska, pan Chodak, tak? I pan Rąkowski.
I pan
Madaj. Proszę Państwa, bym bardzo prosił, żeby zgłosić to wszystko i nie podnosić ręki od razu tutaj, prawda, na jako ripostę. Proszę bardzo, pierwszy jest pani radny Duraj.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, w imieniu Koalicyjnego Klubu Radnych Katolicy zwracam się z prośbą o rozpoczęcie katolickich kołach akcji Konstytucja Każdej Szkole. Inicjatywa miałaby polegać na umieszczeniu w każdej szkole preambuły do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Konstytucja, jak wiemy, jest najważniejszym aktem prawnym w państwie i powinniśmy być z niej dumni. Jest fundamentem naszej demokracji i powinna być przestrzegana przez wszystkich obywateli. Dokument sprawdził się podczas wstępowania do Unii Europejskiej i do NATO. Warto by taką inicjatywą zainteresować młodych ludzi polską konstytucją i zacząć pracę u podstaw. Taka akcja została rozpoczęta w Słupsku, prowadzona nawet w Łodzi i mam nadzieję, że również w Szkolnicach się przyjmie. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie tej sprawy. Dziękuję.
Następnie, proszę bardzo, pani Iwona.
Panie Prezydencie, chciałabym złożyć krótki wniosek, aby Zarząd Dróg Miejskich na ulicy Jana Pawła II, najbliżej wejścia do szpitala, wyznaczył 5 miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, ponieważ w strefie miejskiej bezpłatnej, gdzie jest 100 miejsc parkingowych, nie ma ani jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Następna osoba.
Szanowny Panie Prezydencie, w imieniu Radnych Koalicyjnego Klubu Radnych Pabianice zwracam się z prośbą o utworzenie zajęć rehabilitacyjnych na Pabianickim basenie. O dzisiaj już o tym basenie była mowa. I osób z Pabianicach z dysfunkcjami narządów ruchu jest niestety wiele i one też zwróciły się do nas jako do radnych z prośbą o poparcie tego pomysłu i odpowiednio prowadzona przez akwainstruktorów gimnastyka w wodzie pozwoliłaby przynieść rewelacyjne skutki w poprawianiu sprawności ruchowej. Dziękuję.
Dziękuję. Następna osoba, pan radny Chodak, tak?
Tak.
Bardzo proszę.
Szanowni Państwo radni, Panie Prezydencie, przedstawię interpelację. Nie wszystkie, skłoniąc się tutaj w sugestie Pana Przewodniczącego, żeby być zwięzłym, więc mniej więcej jedną trzecią interpelacji, które składam, będę odczytywał wybrane po prostu. Interpelacja dotycząca monitoringu miejskiego. Szanowny Panie Prezydencie, w związku z pracami w Fabianicach systemem monitoringu miejskiego, niniejszym proszę o uwzględnienie w ramach systemu monitoringu obszaru Parku Wolności. To największy teren zielony o charakterze parkowym na terenie naszego miasta, jest uczęszczany przez bardzo dużą ilość osób, mają tam miejsce w szczególności w okolicach amfiteatru, akty wandalizmu, zakłócenie porządku oraz zaśmiecanie terenu. Wobec powyższego zasadne jest umieszczenie kamer monitorujących również obszar Parku Wolności, o co niniejszym wnoszę. Następna interpelacja dotycząca załatania dziury na bezpłatnym parkingu przy Zwiku. Szanowny Panie Prezydencie, bezpłatny parking w okolicach szpitala przy Zwik cieszy się bardzo dużą popularnością, w związku z czym jest intensywnie eksploatowany. Przyczyniło się do powstania sporych dziur na jego obszarze. Patrzę załączone zdjęcie, tutaj jest przedstawiona przykład dość dobitny. Załatanie tychże dziur nie będzie wiązało się z dużymi nakładami, dlatego niniejszym wnoszę o jak najszybsze rozwiązanie problemu. Ponadto w związku z udzieloną przez Pana pismem z dnia 22 czerwca odpowiedzią na mój wniosek dotyczący rozbudowy wyżej wymienionego parkingu bezpłatnego, w którym zadeklarował Pan dołożenie setki starań ku temu, by inwestycja została zrealizowana, proszę o informację, jakie są obecnie perspektywy na rozbudowanie tego parkingu. Interpelacja kolejna dotycząca budowy drugiej części ścieżki rowerowej i chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Wiejskiej. W związku z moim wnioskiem z dnia 8 listopada w sprawie budowy ścieżki wraz z chodnikiem i oświetleniem w ciągu ulicy Wiejskiej od Miodowej do granic miasta oraz nawiązanie do odpowiedzi udzielonej pismem 23 listopada 2016. Niniejszym proszę o odpowiedź na Panie pytania. Czy została wykonana kompletna dokumentacja projektowa przyszłej budowy wyżej wymienionego odcinka? Czy wykonawca zewnętrzny złożył wniosek o pozwolenie na budowę? Kiedy przybliżenie można spodziewać się rozpoczęcia robót przy tejże inwestycji? I ostatnia interpelacja z tych, które przedstawiam, dotycząca ilości posesji przy ulicy Miodowej przyłączonych do sieci wodnej i kanalizacyjnej. Szanowny Panie Prezydencie, w związku z pismem z WIK z dnia 16 stycznia 2015, będącym odpowiedzią na moją interpelację z dnia 7 stycznia 2015, w którym prezes WIK informuje o tym, że 19 działek przy tej ulicy nie ma wykonanego przyłącza, proszę o udzielenie informacji na temat ilości posesji przy ulicy Miodowej, które zostały przyłączone do miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej począwszy od 1 stycznia 2014 roku oraz odnośnie działań podjętych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w celu realizacji tego celu. I korzystając teraz z okazji jeszcze, że jestem przy głosie, nie mogłem w punkcie odpowiedzi na interpelację zabrać głosu, Pan Przewodniczący szybko przejdzie do następnego punktu, więc chciałem się odnieść do wypowiedzi Pana Prezydenta odnośnie mojej interpelacji właśnie dotyczącej ulicy Miodowej. Szanowny Panie Prezydencie, no są różne jakby typy zachowań ludzi, kiedy słyszą krytykę. To jest oczywiście ludzkie wyrażanie emocji. Ja na przykład mam tak, że się uśmiecham, jak Pan widział, słuchałem Pana wypowiedzi i się uśmiechałem pewnie przez 100% czasu. Pan wyraża to bardziej emocjonalnie, to jest ludzkie i myślę, że nawet ma zalety, bo Pan nie tłumi tych emocji, to może nawet jest zdrowsze. W porządku, ja to rozumiem. Przy czym uważam też, że zgadzam się z Panem Prezydentem, że powinniśmy się wzajemnie szanować i uważam tak jak Pan, że i Pan Prezydent i Radni są wybrani przez społeczeństwo i choćby z tego samego tego powodu, że jesteśmy wybrani przez społeczeństwo, reprezentujemy społeczeństwo, powinniśmy wzajemnie obdarzać się szacunkiem. Dlatego też myślę, że nie jest bardzo stosowne, kiedy no Pan, oceniając moje zachowanie, tak ja odczuwam to, że Pan traktuje z góry moją osobę. Myślę, że to nie jest dobre traktowanie. Myślę, że powinniśmy właśnie bardziej się szanować i to nie powinno tak mieć jako takie pouczanie, mówienie z góry, bo obaj jesteśmy przedstawicielami mieszkańców i powinniśmy się w jak największym stopniu szanować. A odnosząc się już do istoty rzeczy, Panie Prezydencie, no Pan z jednej strony twierdzi, że to Rada podejmuje uchwały, w których określa środki na inwestycje. Następnie pisze Pan, ustalam hierarchię zadań inwestycyjnych, które są prezentowane i zatwierdzane na odpowiednich komisjach Rady. No i Panie Prezydencie, no moim skromnym zdaniem Pan po prostu całkowicie swoją wypowiedź oparł w oderwaniu od jakby sytuacji politycznej, bo a tego nie można odrywać od siebie, bo sytuacja polityczna ma wpływ na podejmowane decyzje przez organy. I no Pan stoi na czele obozu, który w tym momencie ma większość w Radzie Miejskiej i oczywiście nie jest to formalnie umocowane, ale to Pan de facto ma wpływ na klub radny, który ma większość w Radzie Miejskiej, więc powoływanie się, że to Rada dzieli inwestycje, Podejrzewam, że ma to, że jest to adresowane w naszą stronę, że po prostu my nie, że to my powinniśmy te inwestycje, na których nam zależy, o nie wnioskować. No to nie jest takie proste, bo większość ma pański obóz polityczny i dlatego no, te słowa są odrywane jakby od rzeczywistości politycznej, które pan powiedział, a mieszkańcy oczekują po prostu efektów, a nie takich kolejnych wymówek, bo oczywiście jest zasadne mówienie o tym, że najlepiej by było wyskanalizować wszystkie działki, a potem dopiero utwardzić asfalt. No ale panie prezydencie, to jest kwestia, która może ulegać zmianom, kwestia skanalizowania działek. Stąd była interpelacja odnośnie ulicy Miodowej. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że tutaj jest wygodny pretekst dla pana prezydenta, żeby nie wprowadzać tej ulicy dlatego, że nie jest skanalizowana. No, myślę, że trzeba dążyć do tego, żeby jak najwięcej działek było tam podłączonych do kanalizacji i przystąpić do utwardzenia tej ulicy, bo naprawdę tego potrzebuje i tego oczekują od pana i od nas jako rady mieszkańcy i myślę, że trzeba do tego wspólnie dążyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wnikliwa analiza prawie, że analiza matematyczna. Dokładnie. Proszę bardzo.
Ja w przeciwieństwie do kolegi postaram się bardzo krótko i konkretnie, a mianowicie panie prezydencie prosiłbym o analizę możliwości stworzenia miejsc parkingowych na odcinku od obecnego, istniejącego obecnie parkingu przy Wieżowcach, przy Waltera Jankę, przy naszej zajezdni. Pamiętam, że w poprzedniej kadencji to zadanie udało nam się zrealizować. I rozszerzenie tej strefy parkingowej do okolic, jakby naprzeciwko sklepu Lidla. Z uwagi na to, że jest tam bardzo dużo bloków. No wiadomo, że jak bloki były, nie myślano wtedy o miejscach parkingowych. Obecne parkingi są wypełnione w 100% i po prostu mieszkańcy nie mają już naprawdę gdzie stawiać tych samochodów. Licząc na to, że w dalszym ciągu będziemy współpracować ze spółdzielnią mieszkaniową tak jak do tej pory, a ta współpraca układa się bardzo dobrze, prosiłbym pana prezydenta o możliwość rozważenia stworzenia właśnie wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową tam od miejsc parkingowych i podjęcie takich rozmów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie prezydencie, pan chce zabrać głos?
Jeszcze panie przewodniczący.
Pan radny, przepraszam.
Tak, jeszcze chciałem zadać pytanie. Chciałem podziękować wszystkim radnym za pozytywną opinię do projektu numer 9, za jednomyślne głosowanie w sprawie dokapitalizowania spółki PCM. Jednocześnie chciałbym zapytać panie prezydencie w związku z tą sprawą. Ja w czerwcu interweniowałem i pisałem do pana interpelację w sprawie aparatu rentgenowskiego, który się notorycznie psuje i po prostu tu mi pan w czerwcu odpisał w interpelacji, że zarząd PCM planuje wyleasingować aparat RTG. Procedura zakupu została rozpoczęta i potrwa minimum 2 miesiące. Wstępny szacunkowy koszt wyniesie od 1 200 000 do 1,5 miliona złotych. I chciałbym zapytać, czy coś w tej sprawie się ruszyło, kiedy możemy się spodziewać jakichś informacji i życzyłbym sobie, żebyśmy taką uchwałę podobną, tożsamą jak ta w sprawie aparatu rentgenowskiego też zobaczyli w najbliższych tygodniach. Będę bardzo wdzięczny, bo to jest pomocne i niezbędne dla naszych mieszkańców. I jednocześnie chciałem zapytać jeszcze takie pytanie ustne w sprawie nieruchomości przyszpitalnej 2. Czy w najbliższych tygodniach przedstawi pan jakiś plan, jakiś pomysł na tą nieruchomość, czy ona będzie tylko wystawiona do przetargu na sprzedaż na stronie internetowej, czy być może jakiś nowy pomysł się pojawił i co dalej będzie z tym tematem? Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Chcę pan zabrać głos, panie prezydencie.
Króciutko zacznę od może tych ostatnich pytań. Tak, jeśli chodzi o szpitalną 2, jest nowa propozycja, w szczególności ze strony tego budynku, o którym mówiłem, czyli tego, który w chwili obecnej jest w najlepszym stanie technicznym i mógłby podlegać adaptacji. Jest chętny, który chciałby w ramach prowadzonej działalności stowarzyszenia, czyli działalności w dużym stopniu opartym na wolontariacie, zaadoptować ten budynek na cele związane z ochroną zdrowia. Natomiast nie chcę uprzedzać faktów, w tym momencie stowarzyszenie musi samo przeliczyć, czy jest w stanie udźwignąć koszty adaptacji, przystosowania, remontu tego budynku do potrzeb swoich statutowych. Jak będziemy bliżej, to chętnie przekażę informacje w tym zakresie. Pytanie, jeśli chodzi o tomograf, o rentgen, przepraszam. Oczywiście rentgen dawno powinien być. Tutaj mam duże zastrzeżenia do PCM-u. W czerwcu wiedzieliśmy, że kończy nam się jedna z umów leasingowych w czerwcu. W związku z tym miał się rozpocząć proces pozyskiwania nowego. Dlaczego, od razu uprzedzając drugie pytanie, nie zakup, a leasing? Z tego powodu, że jest on po prostu w przypadku sprzętów medycznych często bardziej opłacalny od zakupu sprzętu, a nawet czasami bardziej opłacalny jest wynajmowanie usług na takim sprzęcie niż po prostu jego kupowanie i eksploatowanie. Natomiast tak, PCM prowadzi negocjacje w zakresie zakupu tego sprzętu rentgenowskiego i z tego co wiem, do dnia dzisiejszego one nie zostały jeszcze zakończone, nowego rentgenu nie ma i to jest bardzo poważny problem, bo w tym momencie pacjenci odsyłani są, a tym bardziej w przypadkach nagłych, w momencie kiedy on się popsuje, to oczywiście jest duży problem. Zadam to pytanie zaraz po zakończeniu sesji, na jakim to jest etapie i kiedy możemy się już naprawdę spodziewać tego rentgenu. Za opóźnienie przepraszam, bo ja panu napisałem w odpowiedzi, że on w ciągu 2 miesięcy powinien być. Następna sprawa. Pan radny Chodak pytał o monitoring miejski i Park Wolności. W planach na 2018 rok nie ma monitoringu miejskiego w Parku Wolności. A wynika to przede wszystkim z tego, że miejsca pod monitoring zostały wyznaczone wspólnie z Komendą Powiatową Policji i tak zwane miejsca zagrożone przede wszystkim zostały w pierwszej kolejności uwzględnione do objęcia monitoringiem miejskim. W związku z tym nie przewidujemy w 2018 roku zamontowania tam monitoringu, chociaż jak pan wie, my również przydałby się tam, natomiast w tej pierwszej ilości kamer tego nie przewidujemy. Co do parkingu przy Zwiku Dziury, jest jeszcze podpisana umowa. Nie ma pana dyrektora zarządu zieleni miejskiej, ale jutro zlecimy, żeby to jak najszybciej zrobił. Rozumiem, że jest to w okolicy tego trójkąta, tak? Czy po drugiej stronie?
Ten parking bezpłatny przy Zwiku.
Naprzeciwko wejścia.
Jest jeden ten trójkąt taki i drugi przy Zwiku.
Są dwa przy Zwiku.
I za wejście, czy z boku.
To
i
chyba chodzi o naprzeciwko wejścia.
A, czyli ten, który otwierał pan wiceprezydent Łuczek, o ten chodzi?
Tak?
Tak?
O ten. O który się starały osoby, pani Kozłowska, moja skromna osoba i pan Choda.
Rozumiem, że na tej części zrobionej, na tej drugiej, która jest.
Na tej nie,
no to teoretycznie jak nie ma urządzonego parkingu, to nie zawarty z. Znaczy,
też dlatego w dalszej części jeszcze była mowa.
Czyli rozumiem, że nie mam naprawić dziur, tylko są tam dziury i najlepiej zrobić parking, tak?
To najlepiej.
Czyli jeden parenfolder, dwa w jednym, tak? Próbuję pana zrozumieć. Dlatego dopytuję. Następna sprawa. Miodowa. Wiejska ścieżka rowerowa. Panie radny, staramy się mówić to, co wiemy, najlepiej jak potrafimy. I ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Wiejskiej jest planowana w naszym projekcie komunikacyjnym. Co sesja informuje państwu, na jakim jesteśmy etapie. Dzisiaj mówiłem, że rozstrzygnęliśmy, że ogłosiliśmy przetarg na 18 autobusów, które są największym elementem tego projektu. Natomiast nie ma, na razie jest koncepcja, która jest w PFU zgłoszona odnośnie budowy ścieżek rowerowych. Nie ma projektu, nie ma wykonawcy, a projekt ma się skończyć za 2 lata. Więc gdyby pan słuchał, co mówimy, to myślę, że nie byłoby tego pytania. Ostatnia sprawa, wie pan, takie symptomatyczne. Ci, tamci, wy. Ja jestem dumny z tego, że współpracuję z koalicyjnym klubem radnych i mogę z każdym współpracować, który chce. I nie stoi nic na przeszkodzie, żeby inni radni albo inne kluby ze mną współpracowały, tylko musi być taka wola. W związku z tym proszę nie ubierać polityki tam, gdzie jej nie ma. Jeszcze nikomu z radnych w momencie, kiedy chciał się spotkać, porozmawiać na jakiś temat, nie odmówiłem. Natomiast z państwa strony jeszcze nie słyszałem w ciągu ostatniego roku czasu prośby o spotkanie, konsultacje, omówienie czegokolwiek. A z drugiej strony muszę powiedzieć, że są radni, którzy nawet z całej rady, którzy dzwonią, pytają o niektóre rzeczy i ja nie mam problemu z tym, żeby jednym radnym udzielać odpowiedzi, drugim radnym nie udzielać. To wszystko zależy od tonu pytania i tonu odpowiedzi, jak i również od wiedzy zadającego pytanie. I tylko i wyłącznie w takim kontekście są kierowane moje odpowiedzi i nigdy radnych nie dzieliłem na dobrych, złych, na tamtych czy owamtych, czy na tych, którzy stoją po tej stronie, czy po tamtej stronie. I nigdy go pan z mojej strony nie usłyszał. Natomiast cenię sobie bardzo współpracę z tymi radnymi, którzy chcą ze mną współpracować, a wy zdecydowali się założyć koalicyjny klub radnych i ze mną współpracują. Jak ich pan nazywa moimi radnymi, bardzo się z tego cieszę, bo jestem dumny, że takich radnych mam. Ale to jest tylko i wyłącznie pana ocena sytuacji. Co do ulicy Miodowej... Nie, powstrzymam się, bo ja bym to nazwał marnotrawstwem, czyli kładzenie asfaltu, a potem kanalizacji. Ale ponieważ ja jestem po jesiennym objeździe miasta, serdecznie zapraszam pana na ulicę Świętokrzyską. Przejdzie pan na piechotę po Świętokrzyskiej, podyskutujemy, dobrze? Serdecznie zapraszam. Naprawdę, drodzy państwo, księżycowy widok. Czegoś takiego dawno nie widziałem. W ciągu jednego roku już chodnik jest totalnie... To jest masakra. To jest ulica, która jest dosłownie nie z tego świata. I ja myślę, że każdy radny, który będzie zgłaszał uwagi swoich ulic, to zapraszam na Świętokrzyską. Jak znajdzie gorszą, w tym mieście możemy podyskutować. Następna sprawa, pani radna Krygiel-Kozłowska, zajęcia rehabilitacyjne na basenie miejskim. Trudny temat, bo pragnę zwrócić tylko uwagę, że u nas na basen prowadzą dosyć strome schody. Nie bardzo widzę taką możliwość, żeby osoby, które mają problemy rehabilitacyjne, tam się dostały, ponieważ no, te schody są rzeczywiście strome, niebezpieczne. I myślę, że jak uda nam się rozwiązać ten problem, to wtedy będziemy mogli pomyśleć o zajęciach dla osób przed rehabilitacją. I ostatnie pani radna Iwona Marczak, myślę, że bardzo słuszna koncepcja, ja nie ukrywam, że przy płatnym parkingu osoby niepełnosprawne miały jak gdyby pierwszeństwo w parkowaniu, bo miały te słynne u nas informatory, takie zezwolenia na bezpłatne parkowanie tam w całej strefie. Dlatego nie robiliśmy miejsc dla osób niepełnosprawnych. Teraz nie umiem powiedzieć, czy to będzie 5, czy to będzie 3, czy to będzie 4. Skonsultuję to z dyrektorem zarządu Drugi Zieleni i postaram się w jak najszybszym czasie takie miejsce dla osób niepełnosprawnych wyznaczyć. Pozostałe, no, muszę się też zapoznać z interpelacjami, przemyśleć i oczywiście udzielę odpowiedzi w stosownym czasie. Dziękuję wszystkim państwu za te składane wnioski i uwagi. Te, które będą możliwe do rozpatrywania, będziemy na bieżąco rozpatrywać.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jeszcze komunikaty. Uzupełnimy do ostatniej sesji rady. Informuję o oświadczeniach majątkowych radnych za rok 2016. Informuję, że pismem z dnia 30 października 2017 roku Urząd Skarbowy w Policjach przekazał pisemną analizę oświadczeń. W 8 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości natury formalnej i merytorycznej. Wszyscy radni dokonali odpowiednich korekt. W przypadku pozostałych radnych żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. Pismo z dnia 10 października 2017 roku wojewoda łódzki poinformował, że po przeprowadzeniu analizy oświadczenia majątkowego mojego stwierdzono, że jest kompletne, właściwie sporządzone i złożone zachowanie obowiązującego terminu. Jeszcze wracając do tych terminów naszych spotkań, to przypominam, że 30.11 o godzinie 12.30 jest Komisja Oświatowa, o godzinie 14.00 Komisja Mienia, o godzinie 14.30 Komisja Komunalna, o godzinie 15.30 Komisja Budżetowa, zaś...
30.
30. Zaś 1. Jeszcze raz przeczytać? Przeczytać jeszcze raz?
Nie, okej.
To było wysyłane. Nie było wysłane 1.12, godzina 9, sala 4. Komisja
Budżetowa. Panie Przewodniczący, 1.12, godzinie 9, a z czego to wynika?
Proszę państwa, jest taki harmonogram czynności do sesji budżetowej i no ten termin musi być dotrzymany, bo jeżeli się chce uchwalić budżet, to tam odpowiednie terminy wymagają wszystkich tych posiedzeń komisji, opinii i tak dalej w odpowiednim czasie. Naprawdę, naprawdę. Nie to, że ja sobie umyśliłem. A nie wiem, czy państwo macie ten harmonogram.
Mamy harmonogram, tylko co z tego. Dziękuję.
Piotr Amelis na przykład nie osiągamy tak, nie konsultował tego z nami, żeby to było na przykład w normalnych godzinach, czyli popołudniowych. Tak?
Ja wiem, że z tego nie możemy się komisji zrobić?
Przepraszam, wytłumaczę, dlaczego nie może odbyć się 30, ponieważ każda z komisji obradująca przedstawia swoją opinię dla komisji budżetu. Komisje będą po kolei, nie zdążą, a 30 no też nie będziemy obradować do później, bo to jest dzień Andrzejek, do później godzin wieczornych, żeby czekać na komisji i na ich opinię, tak?
To jak na 9?
Czy się stawia? Zostajemy w robocie.
Wróżby to 29.
To są żarty, ale teraz, żeby nie było żartów, to jest tak, każda z tych komisji zaopiniuje i tam ta opinia musi razem później wpłynąć do Komisji Budżetu. Jeżeli byśmy ją próbowali zrobić w ten sam dzień, to warto powiedzieć, żeby była od 12.30, nie wiem do której, bo ostatnia jest 15.30. Czy to byłby maraton, niebywały. Ja wiem, że o 9 może jest późno, ale to już będzie jak gdyby złożenie tych wszystkich opinii komisji. I tyle, nie? A to jest ostatni dzień.
No, później zrobimy, że około godziny na przykład 14.
Ale co o godzinie 14?
Komisję budżetu.
Ale mamy komisję ciurkiem. Pan należy tylko do dwóch, ale są radni, którzy należą...
Ale to są w czwartek, a mówią o piątku.
O pierwszym grudnia.
W pierwszym grudnia.
Ja wiem, że może tam komuś nie pasować i tak dalej.
Proszę no tak, ale proszę
bardzo. Czy nie, uzgadniliśmy kiedyś na samym początku harmonogram, że te godziny ranne zaczęli...
Tak, wszystko się zgadza, ale ponieważ sesja budżetowa jest 21 grudnia, a 2 tygodnie przed sesją musi trafić do prezydenta wszystko zaopiniowane, termin jest 5. Niech pan sprawdzi, każdy z radnych otrzymał harmonogram, terminarz. I w związku z tym, że nie ma możliwości przeniesienia tego na inny dzień, ja rozumiem, ale zostawiamy tą godzinę, bo panu nie pasuje o 9, innemu radnemu nie pasuje o 14.
Ale na początku ustaliliśmy, żeby komisje były w godzinach popołudniowych. Na samym początku.
Wszystko się zgadza, ale to jest komisja budżetowa, ta najważniejsza.
To jest komisja budżetowa, ta najważniejsza. Dlatego tym bardziej chciałbym na niej być.
To pani zalecenia jest najważniejsza.
Ja już wiem, że tak radny badaj też nie będzie mógł godzinę, taką godzinę. Albo siedzimy, obradujemy nad tym wszyscy, albo robimy sobie. Część będzie, część będzie. Panie przewodniczący.
To znaczy ja podjęłam decyzję, że ta komisja odbywa się o 9, dlatego że to ona też musi przygotować opinię dla prezydenta. Czy pan sobie wyobraża, że ja prezydent pracuje do godziny 15 w piątek? Jak pan sobie wyobraża przygotowanie opinii? Mam ją robić w sobotę, w niedzielę? Są terminy, proszę spojrzeć w terminarz. Dziękuję.
Proszę Państwa, no ja wiem, że zawsze jest część osób niezadowolonych. Na przykład niektórzy są niezadowoleni, że ja za długo mówię. Mi się wydaje, że ja mówię zwięźle. Tak mi się wydaje. Tak, przepraszam Pana. Tak też się wydaje. Nie dogodzimy wszystkim, za co przepraszam. I cóż, ja nie jestem
głodny. To już zawiesiłeś, wiesz, to
ja to już wiem. Już swoje zrobiłem.
Jest tak, jak jest.
Do końca.
Proszę Państwa, myślę, że temat się wyczerpał.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo za sesję, za uczestnictwo. Zamykam.